Siema, fragment z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, wersety od 17 do 19. Ponieważ można powiedzieć, dzisiaj jest niedziela, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Prawda, nie szczególnie przywiązuję do tego wagę, ale chciałbym dzisiaj w pewien sposób zachęcić, czy skierować nasze myśli na te wydarzenia, o których przypominamy sobie w tym tak zwanym Wielkim Tygodniu, czyli śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, wersety 17 do 19. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pokrzmiwisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Więc jest to już trzecia zapowiedź Pana Jezusa dotycząca Jego śmierci i zmartwychwstania. Pierwsza zapowiedź pojawia się w rozdziale 16 tej Ewangelii. Następna w 17 i teraz trzecia, ostatnia zapowiedź Jezusa Chrystusa pojawia się w rozdziale 20. Więc Jezus wie dokładnie, co go czeka. Wie, że w Jerozolimie rozegra się ostatni akt tej sztuki, można powiedzieć, która nazywa się dzieło odkupienia. Będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Więc Jezus wie, że nie czeka go nic przyjemnego w Jerozolimie. Wie, że będzie cierpiał i że umrze, ale też wie, że zostanie wzbudzony z martwych. Wie, co się wydarzy w Jerozolimie, a mimo to idzie do Jerozolimy. Można powiedzieć, działa wbrew zdrowemu rozsądkowi. Gdybyśmy wiedzieli na przykład, że jutro, kiedy pojedziemy do Warszawy, zginiemy, czy też nasze życie się zakończy, to prawdopodobnie każdy z nas zadzwoniłby do swojego szefa i powiedział: biorę zwolnienie czy urlop na telefon. Do Warszawy nie jadę, ponieważ wiem, co się wydarzy. A Jezus wie, co go spotka w Jerozolimie, a mimo to idzie wprost do paszczy lwa, można powiedzieć. Dlaczego to robi? Dlaczego nie odwróci się i nie pójdzie w inne miejsce? Dlaczego Jezus jest gotowy na śmierć? Czy jest szaleńcem? Są to pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Apostoł Paweł, mówiąc o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, mówi w kontekście wypełnienia się słów Pisma Świętego. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety 3 i 4. Śmierć i zmartwychwstanie stały się według Pism. Jakich pism? Oczywiście jest mowa o żydowskim Piśmie Świętym, to, co my dzisiaj nazywamy Stary Testament. Bóg zapowiedział przez swoich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Bóg wcześniej zapowiedział, jak będzie wyglądało życie Chrystusa. Dał różne wskazówki i między innymi umieścił informację, że Jezus, że Chrystus będzie cierpiał, że Chrystus umrze za grzechy swojego ludu. Więc mamy Boży plan nakreślony już w ogrodzie Eden. Jest to plan nakreślony i objawiony ludziom. I dalej w Ewangelii Jana są zapisane następujące słowa Jezusa. Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę Ojca, Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jezus twierdzi, że przyszedł, by wypełnić wolę Ojca, więc to, co się z Nim wydarzy, musi być zgodne z tym, co Bóg wcześniej zapowiedział w swoim Słowie odnośnie swojego Syna. Skoro Jezus Przyszedł wypełnić wolę Ojca. Przyszedł, by mu być posłusznym. W związku z tym musi cierpieć, musi umrzeć i musi powstać z martwych, ponieważ tak zostało zaplanowane. Zatem Jezus wie, co go czeka i kiedy postanawia iść do Jerozolimy, to znaczy, że w ten sposób okazuje swoje posłuszeństwo Ojcu. Realizuje to, co Bóg wcześniej zaplanował i zapowiedział przez proroków. I należałoby zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju jest to posłuszeństwo. Jakiego rodzaju jest posłuszeństwo Jezusa względem Ojca. Czy to posłuszeństwo ma granice? Czy gdyby twój ojciec lub matka powiedzieli, że chcą, chociaż możemy ich kochać i mogą być wspaniałymi ludźmi, i gdyby powiedzieli, że chcą, abyś umarł, to czy byłbyś im bezgranicznie posłuszny? Czy zrobiłbyś to, czego oczekują od ciebie? I raczej odpowiedź by była nie, ponieważ są granice mojego posłuszeństwa rodzicom. I nie targniesz się na swoje życie, chociażby oni tego pragnęli i chcieli. Są granice. A Jezus tym, co robi, pokazuje bezgraniczne posłuszeństwo Ojcu. Jest gotowy umrzeć. Jest gotowy w pełni wypełnić wolę Ojca. I trzeba powiedzieć, że to nie jest ślepe posłuszeństwo. Ślepe posłuszeństwo to takie, które wykonuje polecenie bez analizowania go. Bez wnikania. Jest to posłuszeństwo mechaniczne, robota, który wykonuje, jest ciśnięta jakaś komenda i ten robot tylko realizuje tą komendę bez analizowania tego programu, bez wnikania, czy to jest słuszne, czy też nie. Więc Jezus jest bezgranicznie posłuszny Ojcu z innego powodu. Dlatego nie jest to ślepe posłuszeństwo ze strony Jezusa. Jezus jest bezgranicznie posłuszny Ojcu, ponieważ doskonale Go zna. Zna Go jak nikt inny. Zna Jego doskonały, nieskazitelny charakter, który cechuje się między innymi świętością, dobrocią, miłością i sprawiedliwością. W związku z tym, że doskonale zna Ojca, to ufa Mu w pełni, że krzyż jest koniecznością. Jezus musi umrzeć i musi trzeciego dnia powstać z martwych. To musi się wydarzyć, ponieważ Ojciec to zaplanował. A skoro Ojciec to zaplanował, to musi to być dobre, sprawiedliwe i święte. To, co Bóg zaplanował, musi odzwierciedlać Jego charakter, odzwierciedla Jego charakter. Jezus ufa Ojcu i dlatego jest Mu bezgranicznie posłuszny. Co jeszcze możemy powiedzieć o posłuszeństwie Jezusa? Każdy, mam nadzieję, no różnie to bywa, ale każdy zna swoich rodziców. I byliśmy im posłuszni. Czasami nie byliśmy, albo często nie byliśmy, ale były też czasy, kiedy byliśmy posłuszni. Czasami byliśmy posłuszni rodzicom wbrew sobie samym. Robiliśmy to, czego nie chcieliśmy. Pamiętam, że kiedy ja byłem nastolatkiem, moi rodzice kupili działkę poza miastem. Działkę, ogródek działkowy. I kiedy przyszła wiosna, zaczęły się prace w tym ogródku, na tej działce. Kiedy zaczęła się wiosna, moi koledzy wynosili piłkę na dwór i grali w piłę. A ja z bratem musieliśmy chodzić na działkę i pomagać. Robiliśmy to nie dlatego, że chcieliśmy. Byliśmy posłuszni rodzicom nie dlatego, że tego chcieliśmy, ale ponieważ czuliśmy zewnętrzny przymus. Nasze serce było przy piłce z kolegami. Ale w związku z tym, że gdybyśmy sprzeciwili się rodzicom, to by nas bolało. Czy też nie w sensie może fizycznym, ale też po kieszeni byśmy dostali. Więc robiliśmy to, czy byliśmy im posłuszni, robiliśmy to, co chcieli, ale nasze serce było w innym miejscu. Można zadać sobie pytanie, czy podobnie było z Jezusem? Czy gdyby mógł, to zrobiłby coś innego w to miejsce? Czy Jezus jest przymuszony z zewnątrz do tego, żeby iść na krzyż? I w Ewangelii Jana, kolejny werset, 10 rozdział, wersety 17 i 18. Mamy zapisane następujące słowa Jezusa dotyczące Jego śmierci i zmartwychwstania. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale je kładę z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc je znowu odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Często ludzie, okazując swój antysemityzm, posługują się właśnie tym fragmentem, że Żydzi zabili Pana Jezusa. W związku z tym powinniśmy ich nienawidzieć. Ale ten fragment mówi coś innego. Oczywiście, fakt jest taki, że Żydzi rękami pogan zabili Pana Jezusa, ale z drugiej strony Ojciec posłał Jezusa, żeby tak się stało. A jeszcze z innej strony to Pan Jezus mówi nam, że nikt nie odbiera Mu życia. On je daje z własnej woli, On je kładzie z własnej woli. Gdyby tak nie było, to Jezus nie stąpiłby z nieba, nie stałby się człowiekiem, nie stałby się sługą Ojca, gdyby tego nie chciał uczynić. Więc Jezus nie został zmuszony do przyjęcia śmierci. Jezus położył je dobrowolnie, z własnej woli. Wolą Ojca było, aby Jezus został zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale wolą Syna było być posłusznym Ojcu. Jezus z własnej woli chciał tak uczynić. Jego serce nie było przy piłce i kolegach, jak to w moim przypadku było. Jego serce było w woli Bożej. On chciał oddać swoje życie. On chciał być posłuszny Ojcu, bez względu na cenę, jaką musi zapłacić. Więc widzimy, że posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca jest bezgraniczne. Jezus spełnia to, z czym został posłany. Ale też widzimy, że posłuszeństwo Jezusa względem Ojca wypływa z Jego wnętrza, z serca. On chce być posłuszny Ojcu. Jezus chce dać swoje życie, daje je z własnej woli. To nam pokazuje, że posłuszeństwo Jezusa jest posłuszeństwem doskonałym, całkowitym. Można powiedzieć, że jest posłuszeństwem totalnym. Posłuszeństwem pozbawionym jakiegokolwiek defektu czy braku. O czym świadczy to doskonałe posłuszeństwo Jezusa? Świadczy to o Jego ogromnej miłości. Posłuszeństwo jest wyrazem miłości, więc jeśli Jego posłuszeństwo jest całkowite, to taka sama będzie Jego miłość. Ona jest doskonała. I po pierwsze jest to miłość do Ojca. Jezus mówi w Ewangelii Jana 14:31: lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Jezus w tej wypowiedzi, w tym zdaniu łączy miłość do Ojca z posłuszeństwem Jemu. Gdyby nie kochał Ojca, nie byłby Mu posłuszny. Jego posłuszeństwo wynika z niczego innego, jak z miłości do Ojca. Biblia uczy nas, że jeśli miłujemy Boga, jeśli miłujemy Ojca, to będziemy zachowywać Jego przykazania, będziemy Mu posłuszni. A jeśli nie jesteśmy posłuszni Ojcu, to znaczy, że Boga czy Ojca nie kochamy. Więc jest ten związek, ta zależność między miłością a posłuszeństwem. Jezus jest posłuszny i wykonuje to, co poleci Mu Ojciec. Jest posłuszny w doskonały sposób. To znaczy, że Jego miłość do Ojca jest doskonała. Ale po drugie, jest to miłość do ludzi. Jezus, zwracając się do swoich uczniów, powiedział do nich tak: takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Czego Jezus wymaga od swoich uczniów? Wymaga czegoś, na co sam wskazał, co sam dał, co sam pokazał. Wymaga, aby miłowali siebie nawzajem, jak On umiłował ich. Jak bardzo Jezus ich ukochał, oddał za nich swoje życie. Nie było to z obowiązku, ale dobrowolnie, z Jego własnej woli. On pokazał, że nie ma większej miłości ponad tę, którą Jezus okazał swojemu ludowi, kiedy umarł za nich, kiedy wziął na siebie ich grzechy. i zaniósł je na krzyż. Tylko miłość może pchnąć człowieka do najwyższej ofiary. Zatem posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca świadczy o Jego doskonałej miłości do Ojca oraz do ludzi. Więc zobaczyliśmy, że Jezus jest bezgranicznie posłuszny Ojcu. Zobaczyliśmy, że Jezus jest posłuszny Ojcu z własnej woli, nie jest w żaden sposób przymuszony do posłuszeństwa. Z własnej woli kładzie swoje życie. Zobaczyliśmy, że Jezus idzie na krzyż z miłości do Boga i ludzi, ale wciąż nie mamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to zrobił i czy był szaleńcem, że poszedł na pewną śmierć. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na siebie samych. Musimy spojrzeć na siebie w kontekście Bożych standardów i norm, w kontekście Bożych przykazań. Pewien człowiek spytał Jezusa o następującą rzecz. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Jezus odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Chciałbym, żebyś zadał dzisiaj sobie właściwe pytanie dotyczące tego przykazania, czy tych przykazań. Właściwe pytanie brzmi, czy całkowicie wypełniam te przykazania? Czy moje życie całkowicie spełnia ten Boży standard? Ludzie często zadają sobie niewłaściwe pytanie dotyczące tych przykazań. I dlatego wydaje im się, że są w porządku przed Bogiem. A niewłaściwe pytanie brzmi, w jakim stopniu w swoim życiu spełniam te przykazania? Właściwe pytanie brzmi, czy całkowicie spełniam te przykazania? A niewłaściwe pytanie, w jakim stopniu spełniam te przykazania? Jeżeli widzą jakieś ślady Boga w swoim sercu, duszy i myśli, że w jakim stopniu pomagają, czy też kochają swojego bliźniego, to uspokajają swoje sumienie i mówią, to jest to, co Bóg ode mnie oczekuje. W jakimś stopniu spełniam to przykazanie. Tyle, że Pana Boga czy Ojca nie satysfakcjonuje Twoje 10, 15, 20, nawet 99%. Bóg powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca. On chce 100%. I Bóg nie jest zainteresowany mniejszą ilością. Więc jeżeli nie dajesz Bogu całego serca, to nie dajesz Bogu nic. Jeżeli nie spełniasz tych przykazań w 100%, to je łamiesz. I jesteś winien grzechu. Przykazanie, ponieważ przykazanie mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. A jeśli dajesz mniej, to złamałeś przykazanie, to zgrzeszyłeś. Dlatego tak ważne jest, by sobie postawić właściwe pytanie, czy całkowicie spełniasz to przykazanie, ponieważ wtedy zobaczysz, że jesteś winny przed Bogiem, że masz braki. Nie kochasz Boga całym swoim sercem. Nie jesteś Mu bezgranicznie posłuszny. Nie jesteś całkowicie posłuszny. Nie chcesz być Bogu posłuszny. Wolisz sam dla siebie być Bogiem. Wolisz sam decydować, jak ma wyglądać Twoje życie. Ponieważ nie miłujesz Boga całym swoim sercem, to masz braki w posłuszeństwie względem Boga. A jeśli nie jesteś Bogu posłuszny, to Boży gniew ciąży na Tobie. Jesteś winny i zasługujesz na karę. Jeśli spojrzysz na Jezusa i na siebie, jeśli porównasz siebie z Jezusem, to wniosek może być tylko jeden. Jesteś przeciwieństwem Jezusa. Jesteś przeciwieństwem Jezusa. Jezus jest doskonały przed Bogiem, a Ty nie jesteś doskonały z powodu grzechu. Przed Bogiem masz braki we wszystkim. Jeśli nie zostaną one uzupełnione, Jeśli nie staniesz się doskonały przed Bogiem, to czeka cię piekło, wieczne potępienie, oddzielenie od Boga. Ponieważ jesteś buntownikiem, który buntuje się przeciwko Bogu, przeciwko Stwórcy. I właśnie dlatego Jezus, wiedząc, co go czeka w Jerozolimie, poszedł do Jerozolimy. Wiedział, że zostanie wydany na śmierć i że po trzech dniach zmartwychwstanie. A ponieważ poszedł tam, ponieważ w ten sposób Jezus wypełnia twoje braki. W twoje miejsce Jezus wnosi doskonałe posłuszeństwo oraz bierze karę na siebie za twoje winy. Bóg posłał Jezusa, aby nie zginął nikt, kto w Niego wierzy. Śmierć Jezusa daje życie tym, którzy w Niego wierzą. A ponieważ nie jesteś doskonały przed Bogiem i przez to Boży gniew ciąży na tobie, ponieważ grzech uczynił cię niezdolnym do tego, żeby zmienić swoje życie, to Chrystus przyszedł i stanął w twoim miejscu i wniósł doskonałe posłuszeństwo. Spełnił ten Boży standard. Wypełnił te przykazania miłości, te królewskie przykazania. Ale też wziął karę, która należała się za twój grzech. Więc Jezus nie jest w żadnej mierze szaleńcem. Ale zrobił wszystko, co jest potrzebne, aby cię uratować. Jezus jest ratunkiem. Jest Zbawicielem posłanym przez Ojca. W ten sposób Bóg pokazuje, że zbawienie nie jest w tym, co my robimy. Zbawienie nie jest w tym, jak my możemy zasłużyć na przychylność Ojca. Ale zbawienie jest w tym, co Chrystus uczynił na Golgocie. Zbawienie jest w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dlatego Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby zostawili swoje marne uczynki, grzeszne uczynki, żeby odwrócili się od nich i przestali na nich polegać. Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zaufali Mu, że On jedną ofiarą, jaką złożył na Golgocie, potrafi uczynić doskonałymi przed Bogiem tych, którzy przez Niego przychodzą do Ojca i czyni ich doskonałymi na zawsze. Uwierz, że Jezus jest tym, który wypełnia twoje braki przed Bogiem i przyjdź do Niego z błagania, aby stał się Panem twojego życia, aby zapełnił to, czego tobie brakuje i aby przez to stał się twoim Zbawicielem. Nie mów, że bardziej się postarasz. Nie jesteś w stanie spełnić przykazania z powodu swojej grzesznej natury. I choćbyś się spiął, zebrał wszystkie swoje siły, to i tak nie spełnisz tego przykazania, ponieważ grzech czyni cię niezdolnym do tego. Nawet jeśli powiedziałbyś sobie, że od teraz już nie grzeszysz, chociaż jest to niemożliwe, to i tak zasługujesz na karę z powodu swoich przeszłych win. Wyobraź sobie sytuację, kiedy morderca, seryjny morderca staje przed sądem. I mówi: wysoki sądzie, tak, zabiłem, ale od tej pory moje życie będzie doskonałe. Od tej pory moje życie będzie wspaniałe, dobre. Co sąd powie? Idź, tak? Sąd powie: idź, uwalniam cię. Nie, sąd powie: zabiłeś, jesteś winny. I musisz ponieść konsekwencje tego. Twoje życie od tej pory może być bezgrzeszne, ale jest przestępstwo i musi być poniesiona kara za to przestępstwo. Tak samo, i nawet jeżeli byłbyś w stanie żyć bezgrzesznym życiem od tego momentu, to ciągle pozostaje przestępstwo, które zostało popełnione i za które musi być kara. Ale Chrystus może zapełnić to, czego tobie brakuje. Może zapłacić. On zapłacił. On wniósł doskonałe posłuszeństwo, którego ty nie masz. On zapłacił karę za grzechy, za twoje grzechy, żebyś nie musiał cierpieć za swoje przeszłe grzechy, czy za grzechy generalnie. Chrystus wnosi to, czego nam brakuje. Uwierz w Niego i przyjdź z wołaniem o zbawienie. Niech to słowo, już kończę, niech to słowo przygotowuje nas na ten wielki tydzień. Niech kieruje nasze myśli i serca na Jezusa Chrystusa, na Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz korzyści, jakie mamy przez tę ofiarę. Niech to, że przypominamy sobie Jego cierpienia, ale też Jego triumf nad śmiercią, przyczynia się do dziękczynienia Ojcu za Jego miłość, że posłał Jezusa. To dziękczynienie Jezusowi, że dał swoje życie dobrowolnie, z własnej woli. I do dziękczynienia Duchowi Świętemu, że sprawił, że mogliśmy uchwycić się Chrystusa, który zapełnił nasze braki i dzisiaj możemy stanąć czy stawać przed Bogiem jako Jego dzieci. Możemy cieszyć się, że tak jak Jezus powstał z martwych, tak my powstaliśmy do nowego życia razem z Nim. Ale pamiętajmy też, że to nie jest słowo tylko na wielki tydzień. Każdej niedzieli w jakimś stopniu celebrujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Celebrujemy ten wielki tydzień, przypominamy sobie o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Więc myślmy o tym za każdym razem, kiedy przygotowujemy się na niedzielę, na przyjście do Kościoła. Niech nasze serce każdego dnia będzie przesiąknięte tym, że Jezus Chrystus był bezgranicznie posłuszny Ojcu. Że był posłuszny, że chciał być posłuszny Ojcu, że Jego serce w tym było i że to, co robił, robił z miłości do Ojca i do nas. Niech to przesiąka nasze myśli, nasze serca i niech powoduje, że też prowadzi do dziękczynienia, do wdzięczności za to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. Niech nasze serca każdego dnia będą wdzięczne za Jego posłuszeństwo Ojcu, za Jego dobrowolne danie swojego życia oraz za Jego miłość do Ojca i do nas. Amen.